Polska głosem chrześcijańskiej Europy, ale czy jedynym? Czy w Unii Europejskiej mamy jakieś wsparcie i na czyje wsparcie możemy liczyć?
Na szczęście coraz więcej mówi się o prześladowaniu chrześcijan i rejestrowaniu samego faktu, że to jest sytuacja, która ma miejsce, której nie można zaprzeczać, to na szczęście jest coraz częstsze. Natomiast jeżeli chodzi o napiętnowanie wprost nienawiści i pogardy antychrześcijańskiej jako form dyskryminacji, jako zagrożenia dla pokoju społecznego, ale również w dużym stopniu dla pokoju międzynarodowego, to jest niestety ciągle odrzucane. To jest rzeczywistość, którą się neguje, że nienawiść antychrześcijańska to jest coś, na co musimy reagować i która sama w sobie jest potem nośnikiem przemocy czy dyskryminacji. Jeżeli chodzi o... Najgorzej jest z tym, że, a myślę, o co musimy zabiegać, to o to, żeby bezpieczeństwo chrześcijan i również solidarność z tymi, którzy są zagrożeni, było istotną przesłanką naszej polityki. Bo to jest rzecz konieczna. Wtedy oni będą bezpieczni, jeżeli będą żyć w pokoju. Ksiądz dyrektor Cisło cytował biskupów syryjskich. W tym tygodniu w Strasburgu odwiedził nas arcybiskup Sulejman z Bagdadu. Oni powtarzają, że oni przede wszystkim potrzebują pokoju. I ten pokój, to trwałe bezpieczeństwo chrześcijan powinno być istotną przesłanką naszej polityki. Ja nie mówię, że jedyną, ale taką, której nie można pominąć, bo w żadnym wypadku polityka Zachodu nie powinna być prowadzona tak, jakby bezpieczeństwo wspólnot chrześcijańskich nas nie obchodziło. Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w Iraku w tym stuleciu, to, że populacja chrześcijańska zmniejszyła się o ponad 80%. Że po prostu ponad milion ludzi, miliona ludzi tam nie ma, to są czasami ofiary prześladowań fizycznych, a bardzo często eksodusy, po prostu ucieczki. My musimy działać tak, żeby po prostu wspólnoty chrześcijańskie funkcjonowały na Bliskim Wschodzie, przynajmniej tak, jak żyją w spokoju w Libanie czy w Izraelu.
A na jakie ugrupowanie, na jakie kraje możemy liczyć, jeżeli chodzi oczywiście poza Watykanem?
Jeżeli chodzi o państwa, Francja tradycyjnie jest aktywna na Bliskim Wschodzie i trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, czy była to monarchia kapetyńska, czy drugie cesarstwo, czy nawet prowadząca antykościelną politykę Trzecia Republika, to na Bliskim Wschodzie Francja z reguły była opiekunem wspólnot chrześcijańskich, bo i te wspólnoty chrześcijańskie w dużym stopniu się na Francję orientowały. Przede wszystkim, tak jak pan powiedział, jest stolica apostolska. I my musimy działać na rzecz tego, żeby w ogóle uwrażliwiać opinię publiczną Zachodu i żeby wprowadzić tą przesłankę do naszej polityki, bo często jest to rzecz zupełnie w polityce Zachodu nieobecna. Mówię, musimy działać tak, żeby ten pokój utrwalać. Jeżeli chodzi o rządy, to jest bardzo istotne. Ja dlatego między innymi stale bronię Egiptu na forum Parlamentu Europejskiego, że to jest taki dobry przykład fatalnej polityki Zachodu. Bardzo często po dojściu w drodze wyborów Bractwa Muzułmańskiego, po przejęciu władzy przez profesora Mursiego, sytuacja chrześcijan się zdecydowanie pogorszyła. Bo pamiętajmy, jedną z rzeczy, których Bractwo Muzułmańskie i inne wspólnoty, inne ugrupowania ekstremistyczne zarzucały rządom jeszcze Sadata i Mubaraka, była nadmierna tolerancja wobec chrześcijan. Dla nich wolność oznaczała wolność przemocy bardzo często. I potem w okresie tych powyborczych rządów Mursiego to spadło. I wtedy, kiedy po interwencji marszałka Sisiego, po odsunięciu od władzy Bractwa Muzułmańskiego, bezpieczeństwo chrześcijan wzrosło. I to we wszystkich indeksach. Pomocy Kościołowi w potrzebie, to jest indeks katolicki. Open Doors, to jest indeks protestancki. Wszędzie widzimy, że bezpieczeństwo chrześcijan wzrosło. A Unia Europejska atakuje Egipt, bo twierdzi, że tam się nie przestrzega praw człowieka. To staje to wielkie pytanie, czy te prawa człowieka są naprawdę prawami ludzi.
Mówi pan o Francji, ale jest to kraj świecki, kraj, w którym pomnik Jana Pawła II, ponieważ jest na nim krzyż, chciano usunąć. Czy naprawdę realnie możemy liczyć na Francję?
Ja mówię o tym, jaką oni rolę odgrywają na Bliskim Wschodzie. Natomiast oczywiście, że w swojej polityce wewnętrznej to jest kraj, w którym sytuacja wolności i praw podstawowych budzi poważny sprzeciw. Właśnie dlatego z kolegami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Chorwacji i Słowacji złożyliśmy rezolucję na temat praw podstawowych i wolności we Francji, żeby pokazać te rzeczy, o których pan mówi, że w oparciu o ustawę sprzed ponad 100 lat mówi się, że gmina za zgodą Rady Departamentalnej nie ma prawa postawić pomnika papieża, na którym jest krzyż. No to jest naprawdę przerażające. Pamiętajmy, że oni się powołują na ustawę, która funkcjonowała w czasach, kiedy notorycznie we Francji odmawiano praw wyborczych kobietom. Ale się okazuje, że jeżeli zwrócone przeciwko kościołowi, to ciągle aktualne. No. Pamiętajmy, że Francja to jest kraj, który dzisiaj to jest państwo, w którym wprowadzono bardzo ostrą cenzurę w stosunku do wypowiedzi w obronie życia za tak zwaną presję moralną na urodzenie dziecka, za wypowiedzi publicystyczne można dostać 2 lata więzienia. Powiedzmy jedno, że ta ustawa jeszcze nie została zastosowana, ale obowiązuje od 8 miesięcy, a tymczasem przeciwko Polsce, Polskę się atakuje za ustawy, które jeszcze nie weszły w życie, a ta ustawa weszła w życie i tworzy zawiesiła nad portalami, redakcjami występującymi w obronie życia taki miecz damoklesowy. To jest we Francji dzisiejszej, no, toleruje się skrajnie ekstremistyczne manifestacje. W hotelu paryskim udekorowano Innę Szewczenko, to jest liderka Femenu, która w Kijowie, ona jest na Ukrainie, jest uznawana za przestępczynię. No, ona spiłowała piłą, urządziła taki happening, spiłowując krzyż stojący na miejscu kaźni ofiar NKWD, upamiętniający ofiary masowych mordów komunistycznych. A ta osoba jest honorowana Międzynarodową Nagrodą Świeckości. No już nie mówię o tym jury, bo to jest instytucja prywatna, ale w obecności liderów partii socjalistycznej, obecnej burmistrz Paryża, Anne Hidalgo, i poprzedniego premiera, ale ciągle jednego z liderów partii socjalistycznej, Manuela Valsa. I władze publiczne tego nie potępiają. No to zaraz, to my w Europie zwalczamy ekstremizm, czy patrzymy z życzliwym uśmiechem na ekstremizm? I dlatego napisaliśmy tą rezolucję na temat poważnego zagrożenia praw podstawowych we Francji.
W Europie rośnie ekstremizm, rośnie niebezpieczeństwo. Niebezpiecznie też się zrobiło dla byłych agentów już wymienionych z innymi krajami. Podwójny agent został otruty nieskutecznie. Co w Parlamencie Europejskim mówi się o tym zdarzeniu?
To jest groźny sygnał również z tego względu, że on nawet łamie reguły, które funkcjonowały w czasach zimnej wojny, że wymienianych więźniów się nie uśmierca po wymianie. No to jest sytuacja bardzo groźna. No ja ubolewam nad tym, słyszałem mocną, dobrą wypowiedź premier Theresy May i polityków brytyjskich w Parlamencie Europejskim, tylko szkoda. I tutaj takie uchybienie, my bez przerwy mówimy o Smoleńsku w kraju, a bardzo szkoda, że mimo bliskich relacji Prawa i Sprawiedliwości i Partii Konserwatywnej brytyjskiej, nie doprowadzono do tego, żeby pani premier May, wymieniając zabójstwo Litwinienki, nie mówiąc o aneksji Krymu i inne przykłady agresywnych działań Rosji w stosunku Zachodu, to szkoda, że nie wymieniła tego, że Rosja ciągle przetrzymuje wrak samolotu, w którym zginął prezydent Kaczyński, prezydent Kaczorowski i przywódcy państwa polskiego. To jest dobra okazja, żeby o tym przypomnieć, że polityka że ta polityka agresywna nie zaczęła się wczoraj czy dwa lata temu, ale że niestety mamy do czynienia z tym w okresie całych rządów prezydenta Putina i Europa powinna być na to wrażliwa. Bardzo wielu gestów sympatii w stosunku do Putina my nie widzimy, czy media o nich nie informują. Ja informowałem o tym, no jeżeli dwa miesiące temu premier Belgii, syn jednego z liderów międzynarodówki liberalnej i sam, no czołowa postać w tej międzynarodówce, odwiedza Putina i to nie tylko w Moskwie, ale w Nowogarjowie, w prywatnej rezydencji Putina. Tam panowie przez 2 godziny rozmawiają, jak ocieplić relacje między Rosją a Zachodem, a potem Charles Michel jedzie na Wyższej Szkoły Handlowej w Moskwie i wygłasza wykład do studentów, mówiąc o tym, że Machiavelli i Montesquieu już nauczyli nas, że pokój trzeba budować przez handel. Ja mam tylko pytanie, czym handel? No, czy bezpieczeństwem państw Europy Środkowej, czy bezpieczeństwem, czy bezpieczeństwem tych, którzy mają odwagę przeciwstawiać się agresywnej polityce Rosji w naszym regionie Europy?